Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
W Watykanie gościli piłkarze Juventusu i Milanu. Papież zachęcił ich, by byli wzorem dla swych kibiców. Jezus głosi pełną prawdę o małżeństwie i jej nie negocjuje, ale łączy to ze zrozumieniem słabości grzeszników, przypomniał Franciszek. O położenie kresu wojnie w Iraku apeluje arcybiskup Sacco. Witam 20 maja i zapraszam na aktualności. Bądźcie mistrzami nie tylko w sporcie, ale przede wszystkim w życiu, zaapelował papież do włoskich piłkarzy, przypominając im, że są wzorcami dla ogromnej rzeszy swych kibiców, zwłaszcza młodych. Franciszka odwiedzili w Watykanie zawodnicy klubów Juventus i Milan, które jutro rozegrają w Rzymie finałowy mecz o Puchar Włoch.
Sukces drużyny jest rezultatem różnorodnych ludzkich zalet, zgody, lojalności, umiejętności nawiązania dialogu i przyjaźni, solidarności. Są to wartości duchowe, które stają się wartościami sportowymi. Ćwicząc się w tych postawach moralnych, jeszcze wyraźniej możecie ukazać prawdziwe cele świata sportu, który bywa też niekiedy naznaczony przez zjawiska negatywne. Chodzi po prostu o to, by pokazać, że każdy z was najpierw jest osobą, a dopiero potem piłkarzem.
Chrystus wychodzi ponad ludzki sposób widzenia, sprowadzający plan Boży do kazuistyki, do równania matematycznego, wskazał papież na mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. Przypomniał, że na Jezusa zastawiano wiele pułapek, o jednej z nich opowiada dzisiejsza Ewangelia. Faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę, zapytali, czy wolno mężowi oddalić żonę. Jezus odpowiedział im: na początku Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i będą oboje jednym ciałem.
Non sono più due.
Już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. Zarówno w przypadku lewiratu, jak i tutaj, Jezus odpowiada z pozycji miażdżącej, uderzającej prawdy, bo taka jest prawda, zawsze wychodząc od pełni. I Jezus nigdy nie negocjuje prawdy. Natomiast oni, ta mała grupka światłych teologów, zawsze negocjowali prawdę, sprowadzając ją do kazuistyki. A Jezus nie negocjuje prawdy. I taka jest prawda o małżeństwie. Innej nie ma.
E questa è la verità sul matrimonio.
Wystawa polskiej artystki stanowi wizytówkę Roku Miłosierdzia dla pielgrzymów i turystów przybywających do Rzymu samolotem. Niezwykłe prace Anny Gulak opowiadają przybywającym o papieżu miłosierdzia Janie Pawle II. Przez cały jubileusz są one prezentowane na rzymskim lotnisku Fiumicino. Wystawa została zorganizowana pod patronatem Watykanu.
Ta wystawa przedstawia osobę Jana Pawła II, jego najpiękniejsze cytaty. Wiadomo, święty Jan Paweł II, nie tylko wielki papież, ale i Polak był głównym orędownikiem miłosierdzia, miłości Boga Stwórcy. Także te wszystkie rozmieszczone portrety, które zostały zainspirowane jego najpiękniejszymi myślami, myślami o przebaczeniu, pokoju, znaczeniu cierpienia. Jest to prezentacja także jego osoby, człowieka wiary, człowieka miłosierdzia, człowieka miłości, człowieka reprezentującego pełnię humanizmu chrześcijańskiego, a jego nauczenia, które jest nadal bardzo aktualne dla współczesnego społeczeństwa.
Świat musi w końcu podjąć konkretne działania, by położyć kres przemocy w Iraku. Śmierć jest naszą codziennością, a akty terroru mnożą się w całym kraju. W tym dramatycznym tonie sytuację Irakijczyków opisuje chaldejski patriarcha Louis Sacco. W specjalnym przesłaniu podkreśla, że gdy wydawało się, iż sytuacja nie może być jeszcze gorsza, zaczęło dochodzić do coraz bardziej krwawych zamachów terrorystycznych. Niejednokrotnie wykorzystywane są w nich niewinne dzieci. Ubiera się je w kamizelki z ładunkami wybuchowymi i gdy znajdą się w zatłoczonych miejscach, jak na przykład targowiska, zdalnie odpala. Patriarcha Sacco wskazuje, że wspólnota międzynarodowa musi wspomóc irackie władze w budowaniu pokoju i pojednania.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
O odnowie tradycji katolickiej i rosnącym zainteresowaniu uczestnictwem w tzw. mszach trydenckich opowie dziś ksiądz Roman Kneblewski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy, miłośnik tradycji katolickiej. Rozmawia z nim Małgorzata Godzisz z Katolickiego Radia Zamość.
Chcemy powrócić do tego, czym są msze trydenckie, jaka jest tradycja katolicka i dlaczego właśnie ta odnowa następuje również w naszym kościele katolickim.
U mnie w parafii w Bydgoszczy, w naszym bydgoskim Sacre Coeur, jak to mówię, odprawiam mszę świętą wszechczasów, czyli tak zwaną trydencką, w każdą niedzielę i w każde święto na prawach niedzieli z wyjątkiem dwóch dni w roku, gdzie są procesje, czyli wszystkich świętych i Bożego Ciała. To jest długie wejście procesyjne z okadzaniem, śpiewana msza święta, z aspersją, czyli pokropieniem wodą święconą tak dalej. Często śpiewa nasza schola parafialna Vox Cordis, także to jest bardzo taka msza święta, na ile to możliwe, uroczysta. No, czym jest msza święta trydencka? No, trydencka to jest nazwa myląca troszeczkę, bo Sobór Trydencki tylko skodyfikował tę mszę świętą. Święty papież Pius V wręcz po prostu napisał, że ta msza święta ma być zachowana w niezmienionym kształcie. Ktokolwiek by się ośmielił coś zmienić, naraża się na gniew Matki Boskiej, świętych apostołów Piotra i Pawła i, jak pisał ojciec święty Pius V, i nasz gniew, czyli jego, tak? Stało się inaczej, została zmieniona. Ale w każdym razie jest to ta msza święta, którą kochali, odprawiali, uczestniczyli w niej i kochali wszyscy, bez wyjątku ojcowie, doktorowie Kościoła, święci pańscy męczennicy i tak dalej. No nie jest tak, że oni byli na tyle niemądrzy, że nie wpadli na to, iż trzeba coś zmienić. Po prostu widocznie uznawali to za doskonałość pewną. Zresztą ta msza święta powstawała pod wpływem natchnienia Ducha Świętego. Duch Święty prowadził i przez pierwsze wieki ona się kształtowała w sposób organiczny. Tego nie wymyślił nikt zza biurka. Tylko ona się rodziła stopniowo i w IV wieku po Chrystusie była już całkowicie ukształtowana. Także Sobór Trydencki tylko to spisał, skodyfikował, na trwałe zatwierdził. Także jest to ta msza święta wszechczasów.
A w jaki sposób kształtowała się księdza prałata droga do tradycyjnej liturgii? Skąd i kiedy pojawiło się zainteresowanie nią?
Na początku to zaczęło być głośno, po motu proprio, umiłowanego ojca świętego Benedykta, sumorum pontificum. I tu słyszałem tam gdzieś o tym, o powrocie starej mszy. Zacząłem surfować w necie i trafiłem na filmik z mszą świętą niedzielną w Saint-Nicolas de Chardonnay w Paryżu. No i tam spojrzałem i zobaczyłem pierwsze, tak jak organistka najpierw rozpoczyna, pierwsze takie mocne akordy i długie wejście procesyjne, aspersja, właśnie aspergesme. Powiem szczerze, że oczy mi się spociły, bo odżyły klimaty z dzieciństwa. Wróciłem do Galilei mojej wczesnej młodości. Wtedy uczestniczyłem w tej mszy świętej starej. Wtedy postanowiłem sobie po prostu w sercu, że nauczę się odprawiać. I tak stopniowo nauczyłem się, no i w tej chwili to już po prostu zupełnie swobodnie odprawiam.
Czy określenie msza przedsoborowa jest zasadne? I jak stara msza ma się do postanowień Soboru Watykańskiego II?
Właśnie stara msza jest zdecydowanie bliższa Soborowi Watykańskiemu II niż ta nowa. Nowa to jest posoborowie, nie mające zbyt wiele wspólnego z Soborem jako takim. Otóż no, trzeba tym rozróżnić to, co mówił ojciec święty Benedykt. Rozróżnić Sobór Ojców, czyli literę Soboru, rzeczywiste postanowienia soborowe, od Soboru Mediów i od tego posoborowia, które zupełnie jest wypaczeniem postanowień soborowych. Po pierwsze, Sobór Watykański II wyraźnie nakazał zachowanie łaciny w liturgii. W Sacrosanctum Concilium jest wyraźnie powiedziane. W obrzędach łacińskich zachowana zostaje łacina. Czyli w kościele rzymskokatolickim absolutnie, kategorycznie powinna być liturgia po łacinie, a nie w językach potocznych. Owszem, Sobór dopuścił większe użycie języków potocznych, ale wciąż marginalne. Pewne modlitwy no, mogłyby być po polsku użyte, co było zresztą już praktyką przed Soborem. Ja pamiętam to, że na przykład Pater Noster, lud mówił po polsku, credo było śpiewane, nawet to skrócone pacierzowe po polsku też. No były takie rzeczy. One były nieuprawnione wówczas, niedozwolone prawnie, ale były praktyką już. I Sobór to po prostu jak gdyby zatwierdził. Natomiast absolutnie wszystkie części stałe mszy świętej powinny być po łacinie, zgodnie z literą soboru. Druga sprawa. Sobór zakazał jakichkolwiek rewolucyjnych zmian w liturgii. Przede wszystkim zachęcał do tego, żeby nie zmieniać niczego w liturgii, a jeżeli już koniecznie potrzeba by była taka duszpasterska, żeby cokolwiek w liturgii zmienić, to te zmiany miałyby mieć charakter organiczny, wynikać niejako z form już zastałych. No konia z rzędem temu, kto mnie przekona, że odwrócenie księdza przodem do tyłu i tyłem do przodu ma jakikolwiek charakter organiczny, czy wynika z jakiejś formy zastałej. Nie, to jest rewolucja w liturgii, czyli coś, czego zakazał sobór właśnie.
Dlaczego język łaciński jest ważny i potrzebny w liturgii?
We wszelkiej ortodoksji, jaka by nie była w ogóle, nie tylko katolickiej, jest w użyciu język sakralny. To było już w Starym Przymierzu na przykład. Hebrajczycy, celowo tak mówię, żeby nie mylić ze współczesnymi Żydami, bo z nimi nie mieli nic wspólnego, Hebrajczycy posługiwali się w liturgii językiem hebrajskim. Pan Jezus nawet, jak się modlił na krzyżu, też używał hebrajskich słów, czego nie rozumieli obecni. Co on tam mówi? Eliasza woła, czy co tam, prawda, i tak dalej. A Hebrajczycy już ówcześni na co dzień posługiwali się językiem aramejskim. I nawet tego hebrajskiego nie rozumieli. Podobnie też w Kościele Wschodu jest w użyciu język starocerkiewno-słowiański, którego też nie rozumieją. A w Kościele katolickim język na początku była w użyciu greka w pierwszych wiekach, a w IV wieku wprowadzona została łacina, ale nie ta łacina potoczna, którą posługiwano się na co dzień, tylko łacina oczyszczona, dostosowana do potrzeb liturgii od początku. Oczywiście na zasadach, zgodnie z zasadami fonetyki IV wieku po Chrystusie już, to nie była ta łacina klasyczna, której używano w czasach Pana Jezusa, niemniej była to łacina oczyszczona, dostosowana, taka dostojna do potrzeb liturgii właśnie i od początku pomyślana jako język sakralny. Wchodziła w sferę sakrum, język święty. I to jest potrzebne. I mówiąc w cudzysłowie, w tym szaleństwie jest metoda. Język sakralny służy temu, wymusza na tym, który słucha mszy świętej, kontemplację. Bo język potoczny w liturgii przeszkadza, on rozprasza po prostu. Natomiast cisza, tudzież język sakralny, wymuszają kontemplację, która jest poznaniem wyższego rzędu. Dzięki temu bardziej rozumiemy istotę mszy świętej.
Co sprawia, że jest ponowne zainteresowanie mszami sprawowanymi w tradycyjnym rycie rzymskim?
Głód, sakrum i poczucia misterium, tak? Człowiekowi, który ma rzeczywiście szczere potrzeby religijne, potrzebne jest poczucie tego, co święte i tajemnicy. I to jest głód taki po prostu. W tym też przemija, to kończy się era tego takiego jakiegoś tandetnego przypochlebiania się po prostu ludziom, takiego clap your hands, klaskania, tańców, jakieś tam cudawianki, prawda? To już przemija. Jeszcze z uporem godnym lepszej sprawy bronią tego starsze pokolenia, zarówno kapłanów, jak i wiernych. Natomiast młodzi coraz bardziej skłaniają się ku tradycji. Zauważyłem, to nie tylko u nas w parafii, ale wszędzie właściwie tak jest, że msza święta wszechczasów jest mszą najmłodszą. Najniższa średnia wiekowa tam jest obserwowana. Dlaczego? Dlatego, że tam najwięcej przychodzi na tę mszę świętą młodych mężczyzn i chłopaków, a także rodzin z dziećmi. Są jeszcze inne wyróżniki tej mszy świętej. Najwyższy cenzus wykształcenia tam jest, najwyższy procent przystępujących do komunii świętej i największa ofiarność na tacy. Więc to o czymś wszystko świadczy, prawda? Coraz więcej młodych kapłanów i kleryków skłania się ku temu. Czasami jest to takie podziemie, bo nie we wszystkich diecezjach jest to mile widziane, prawda? Niemniej jednak jest to zapał, rosnące zainteresowanie i jestem przekonany, a na Zachodzie to już zdecydowanie widać, że te pokolenia kapłańskie przywiązane do moderny po prostu umrą, a przyjdą pokolenia nowych kapłanów, wiernych katolickiej tradycji.
Papież senior Benedykt XVI, który zachęcał do uczestnictwa właśnie w mszach w tym tradycyjnym rycie rzymskim, w jednym z wywiadów powiedział, że nasz Kościół będzie Kościołem mniejszości. Jak się odnieść do tego, co widzimy, czego doświadczamy, też czego doświadczamy w Kościele?
Z punktu widzenia ogólnie świata Zachodu, no to rzeczywiście tak to wygląda, tak? Bo przecież tam na Zachodzie powstają kalifaty arabskie, tak? Chrześcijaństwo ginie po prostu, czy już zginęło w większości przypadków. Tam jeszcze są tylko enklawy jakieś po prostu wierne. Natomiast z naszego punktu widzenia jestem bardziej optymistycznie nastawiony. Wręcz mam nadzieję, że z Polski, tak jak zresztą Pan Jezus powiedział świętej siostrze Faustynie, stąd wyjdzie ta iskra, która rozpali świat na ostateczne przyjście Chrystusa, czyli powinno przyjść odrodzenie jakieś po prostu, rewitalizacja katolicyzmu w Polsce.
Zgodzi się ksiądz prałat, że tradycyjna liturgia może mieć wpływ na odnowę duchową i patriotyczną Polski i Polaków?
Nie tylko, że może, ale ma w taki wpływ. W moim życiu to zauważyłem kapłańskim nawet. Zawsze starałem się mszę świętą z pietyzmem jak najlepiej sprawować. Jednak po tym, jak zacząłem odprawiać starą mszę, zauważam zmianę na korzyść, prawda, że odkryłem jeszcze głębsze pokłady tego po prostu, tak? I również to widzę w życiu wiernych uczestniczących w tradycyjnej mszy świętej. Przede wszystkim no, wzmacnia to, pogłębia duchowość. Tak jak już powiedziałem, wymusza kontemplację, a kontemplacja to jest poznanie wyższego rzędu. Absolutnie nieprawdą jest, że jak się nie słyszy słów w swoim języku potocznym, to się czegoś nie rozumie. Bzdura, dokładnie odwrotnie. Bo co daje zrozumienie typu rozeznawanie słów w języku potocznym? Niczego nie daje. Zapytać się kogoś, o czym był psalm responsoryjny, nikt nie odpowie nawet. To jest takie po prostu paplanie, takie mechaniczne wymawianie jakichś aklamacji, odpowiedzi, coś takiego i człowiek się rozgrzesza, że o, aktywnie uczestniczy, bo coś tam papla. Ale to wcale nie znaczy, że tak rzeczywiście jest. I zresztą zauważmy. Popatrzmy sobie na pierwszą mszę świętą w dziejach świata. Pierwszą mszę świętą sprawował Pan Jezus na ołtarzu krzyża. To była pierwsza msza. Bo Wielki Czwartek to była antycypacja, czyli uprzedzające jak gdyby powtórzenie Wielkiego Piątku. Natomiast tak pierwsza w sensie ontologicznym była ta msza święta sprawowana na drzewie krzyża. Najświętsza ofiara, ta sama, zawsze, jedyna. No i zauważmy, co robi Pan Jezus. Nagłos odzywa się tylko kilka razy i to bardzo krótko. I to w języku niezrozumiałym dla przytomnych. Modli się w duchu czy tam szeptem, w każdym razie w ogóle go nie słychać. Pod krzyżem stoi Matka Boska i święty Jan Ewangelista, tych dwoje, prawda, ukochana matka i uczeń umiłowany. I oni w milczeniu trwają u stóp krzyża, tak? Kontemplują. Już Matka Boska nie biega z gitarką, święty Jan nie czyta komentarzy żadnych, nic tam, żadnego ruchu nie ma. Oni stoją u stóp krzyża w skupieniu po prostu i kontemplują. Matka Boska jest największą mistyczką w dziejach świata i święty Jan Ewangelista jest największym mistykiem. Dwoje największych mistyków i oni doskonale wiedzą, o co chodzi. Nie można powiedzieć żadną miarą, że oni nie rozumieją czegokolwiek. Rozumieją najlepiej, doskonale rozumieją. I nie można też powiedzieć, że oni aktywnie nie uczestniczą. Oni bardzo aktywnie uczestniczą w tej mszy świętej, ale uczestniczą wewnętrznie, duchowo. I o to właśnie chodzi. Nie o żadne bieganie, czytanie komentarzy, zmienianie okularów do czytania i do dali, prawda, i tak dalej. Nie o to chodzi, o procesję z darami, o jakieś tam przygotowane modlitwy powszechne. Nie. Tu chodzi o skupienie i o kontemplację. To jest istota właśnie uczestnictwa w Najświętszej Ofierze. Ale to jest postawa właśnie tych kochających i umiłowanych. Natomiast co tam się dzieje dalej? Od krzyża. Tam stoi ten tłum, który krzyczał jeszcze przed chwilą ukrzyżuj go do Piłata. Jak ten tłum się zachowuje? Ten tłum się niecierpliwi, bo chce wszystko widzieć i słyszeć. Jest nastawione na takie widowisko, słuchowisko. I się domagają. Co on tam mówi? Eliasza woła, czy co? Jak tam Pan Jezus mówi Eli z Samartami. To tak po naszemu mówiąc, to wołają, tak domagają się. Dlaczego mikrofon znowu nie działa? Skandal, nic nie słychać, prawda? Na tym im zależy, tak? Ale to jest ten tłum, który krzyczał, ukrzyżuj go. Więc do nas należy decyzja, w której grupie chcemy się znaleźć. Czy chcemy uczestniczyć we mszy świętej tak jak Matka Boska i umiłowany uczeń pański, czy tak jak ta gawiedź, która żąda ukrzyżowania.
Przypomnę, że z miłośnikiem tradycji katolickiej, księdzem Romanem Kneblewskim, rozmawiała Małgorzata Godzisz z Katolickiego Radia Zamość. A z Państwem żegna się Beata Zajączkowska. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.